Już panią Agnieszkę, tak, dobrze rozpoznałem. Pani Agnieszka z Poznania, tak?
Tak.
I ksiądz Maciej, gospodarz dzisiejszego wieczoru z Krakowa. Szczęść Boże, księże Macieju.
Słychać? Szczęść Boże, szczęść Boże.
Bardzo dobrze słychać, bardzo
czekamy
dobrze.
Czekamy na dwie osoby jeszcze.
Jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy w Krakowie, jesteśmy na razie jeszcze w Wiedniu. Zobaczymy, skąd jeszcze kto do nas tutaj dołączy. Z jakiego regionu Polski albo świata? Ktoś to może wiedzieć.
Ksiądz Maciej może wiedzieć.
Ja bym nie czekał, absolutnie.
To proszę księdza, to bardzo prosimy o dzisiejszy temat. I startujemy, tak?
Mhm. Bardzo się cieszę. Dziękuję, Saszku, za twoje gościnne serce i gościnne zaproszenie. To znaczy, to bardzo koresponduje z dzisiejszą ucztą, o której chcemy mówić. Przypomnę, że naszym celem, naszym tematem zasadniczym są uczty w Ewangelii, które są opisane. Dzisiaj otwórzmy od razu sobie Ewangelię Łukasza, bo nie będziemy czytać, to jest dość długa Ewangelia, na 7 rozdziale Łukaszowej Ewangelii, 36 wers do 50. Dobrze mieć ten tekst przed sobą, wtedy, kiedy będzie prowadzona rozmowa. Już pan Stasiu przywitał. Dobry wieczór, szczęść Boże, Agnieszko z Poznania.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Czekamy na dwoje jeszcze, dwie redaktorki, które powinny się dołączyć z czasem najbliższym. Jako, że jest to audycja na żywo, myślę, że wsiądą spokojnie do tego pociągu i będą jechały razem z nami. A Ewangelia dzisiaj przed nami, przypomnę, miesiąc temu rozważaliśmy ucztę u celnika Mateusza. To bardzo ciekawa uczta, kiedy Jezus właściwie był zaproszony przez tego świeżo nawróconego celnika i do tego stołu zasiedli również jego koledzy, nie mniejsi grzesznicy jak on, ale jeszcze pewnie nie nawróceni, i Jezus zdecydował się usiąść z nimi i spożyć z nimi posiłek. Przy tej okazji oczywiście spotkał złośliwe komentarze faryzeuszów, czy on wie, z kim on je, czy on wie, jacy to grzesznicy są. No ale Jezus powiedział, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale chorzy, ci, którzy się źle mają. I tak to ta Ewangelia była przedmiotem naszych rozmów. Wiem, że jest na stronie Radia Studnia w archiwalnych półkach, a my dzisiaj nagrywamy następną ucztę.
Czyżby, księże Macieju, przepraszam, nie było w Radiu Droga, w archiwum?
Nie, bo ja nie mogę nagrywać tego. Nie dam technicznie rady. Musiałbym.
Ale to wszystko jest u mnie nagrane. To być może.
A to możemy się wymienić.
Mea culpa, tak? Proszę księdza, to mea culpa.
Dobrze.
Za dużo tego. Przepraszam. Już się poprawimy i od poniedziałku będą obydwie audycje na stronie naszego radia. Trzeba się też umieć przyznać do błędu.
Ale. No, to trudno o błędzie mówić. Co dopiero do błędu przyznawała się bohaterka, główna bohaterka dzisiejszej przypowieści, dzisiejszej uczty. Czytanie nie jest zbyt długie, jak już powiedziałem. Chciałbym, byśmy się tak troszkę w kilku zdaniach streścili jednak tę Ewangelię, po to, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać. Mianowicie przypominamy, że Ewangelia zaczyna się o tym, że Jezus został zaproszony przez jednego z faryzeuszów na posiłek, wszedł do domu i zajął tam miejsce za stołem. Nagle pojawia się kobieta, która skorzystała z otwartych drzwi tego domu i dowiedziawszy się, że Jezus jest w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i zaczęła płakać. Stanęła u jego stóp, uklęknęła, zaczęła łzami oblewać te stopy i włosami tej swojej głowy je wycierała. Potem nawet jeszcze całowała te stopy i namaszczała je olejem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Ciekawe, że Jezus znał myśli człowieka i wiedział, co w człowieku się dzieje. I wiedział doskonale, że ten faryzeusz mówi, gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, co to za jedna. No tak, oczywiście. I na to Jezus, odcyfrowawszy te jego myśli, powiedział przypowieść o dwóch dłużnikach. Jeden miał 500, drugi miał 50 denarów długu i kiedy Pan darował obydwu, kto z nich będzie go bardziej kochał? Oczywiście Szymon bez problemu powiedział, że ten, któremu więcej darował. No i słusznie osądziłeś, a to stało się przyczyną i pretekstem do tego, że Jezus zaczął wyliczać faryzeuszowi, dumnemu faryzeuszowi, że nie nie podał mu wody do nóg, że nie powitał go pocałunkiem, że głowy mu nie namaścił oliwą zgodnie z ówczesnym zwyczajem. A ta kobieta i oblała mu łzami swoimi jego stopy i nie przestała całować stóp moich jego od początku, kiedy się spotkali. Mało tego, olejkiem, drogim olejkiem namaściła jego stopy. Dlatego odpuszczone są jej liczne grzechy. Jezus skonkludował, i ponieważ bardzo ukochała, a ten, kto komu mało się odpuszcza, mało miłuje. No i to są właśnie taka zakończenie tej uczty, bardzo niesmaczne dla faryzeusza nastąpiło, ponieważ Jezus powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. I goście, którzy słyszeli to wszystko i całą tę scenę, rzecz jasna, zamiast jedzeniem i tym, co podano na stole, zajmowali się pytaniem, kim on jest, że odpuszcza grzechy. Kim on jest, że mówi takie słowa. Tyle znana wszystkim nam odpowiedź. A przy okazji witam Dagmarę, która się pojawiła w studio z wiedeńskiej dzielnicy. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ewangelię znasz, nie wierzy, o czym mówimy, więc nie będziemy cię wtajemniczać za bardzo. Zresztą byłaś już jakiś czas z nami dzisiaj. Drogie Panie, co mamy tutaj? Co was uderza w tej Ewangelii najpierw, zanim przejdziemy do jakichś takich szczegółowych rozważań?
Czy mnie chyba uderza to takie ocenianie, że gdybyś wiedział, co to za jedna, czyli jakby myślę, że tak nieraz też w życiu jest, że czasem oceniamy czyjeś zachowanie, bo nam się wydaje, że jest tak i tak. W sensie, że nawet za kogoś próbujemy wejść w czyjeś zachowanie. Dlaczego ty się tak zachowujesz? Przecież powinieneś zrobić to zupełnie inaczej. W sensie, że tak gdzieś tam intuicyjnie próbujemy wejść gdzieś tam w czyjeś życie, mi się wydaje, i próbować to zrobić tak po swojemu, tak jak my byśmy to zrobili, a w rzeczywistości jest tak, że my mamy swoje życie i nie przeżyjemy go za kogoś i każdy w tym swoim życiu jest inny. W sensie, że ja w danej sytuacji zachowam się inaczej niż ksiądz Maciej, a ksiądz Maciej zachowa się w danej sytuacji inaczej niż na przykład ja, nie? Nawet gdybyśmy stali przed dokładnie taką samą sytuacją, a nieraz jest tak, że próbujemy kogoś w cudzysłowie uszczęśliwić swoją wizją.
Ale moment. Czy to nie jest tak, że ktoś ewidentnie robi coś złego i głupiego? Ewidentnie. I no, trudno nie ocenić jego postępku, jako że jest on czarno na białym. Mało tego, myślę, że czasami mu nawet zależy, żebyśmy tak tego człowieka ocenili.
Nie, no oczywiście nie, że to jest...
Czy mamy się w ogóle wyrzec jakichkolwiek ocen?
To już był taki występek, rzeczywiście taki, który no nie trudno jest ocenić, nie? No niemniej ja gdzieś tam zawsze staram się zastanawiać, dlaczego ktoś się w dany sposób zachowuje, w sensie, no nie? W sensie, że czyjeś czyny są jakby no jakieś określone, ale powiedzmy zawsze coś determinuje to zachowanie, nie? Że...
No i co, ale udaje ci się w ogóle wejść w skórę tego człowieka? Przecież to jest często obcy człowiek, ktoś z daleka.
Nie, no, oczywiście nie, tylko nawet jeżeli się nie udaje, to jakby nie chcę tego oceniać, bo wiem, że mogą być różne przyczyny danych zachowań, nie? Ona mogła na przykład nawet nie wpaść na to, że w ogóle to jest coś złego. Znaczy, no nie wiem, wieksiąd, nie? Są takie, no... Różne fakty mogły się przyczynić do tego, a jednak przyszła i no, obmyła te stopy, tak?
Wiesz, trochę celowo się z tobą droczę, bo gdzieś tam gubi się w tym świecie dzisiaj ten jasny podział na dobro i zło, na mądrość i głupotę. Wszystkich jesteśmy w stanie usprawiedliwić, wszystkich staramy się zrozumieć. No, i tak samo mówię o świecie wirtualnym.
Patrzę na... bo my tutaj nie chcemy usprawiedliwić jakby jej zachowania z przeszłości, tylko on ocenia tą sytuację teraz, nie? W sensie, bo ja nie mówię o tym, że robiła dobrze, ale jeśli już przyszła do niego, no to warto by było się jednak po niej pochylić, a nie ją od razu skreślać, nie? O to mi chodzi.
No dobra, skoro przyszła do niego, to może powinna coś zrobić. Nie wiem, bo była znana w mieście z jakiegoś grzechu. Ta kobieta z Ewangelii. Nie wiemy z jakiego. Ale wszyscy ewidentnie uznali, że to jest grzesznik. Cokolwiek to było. No i teraz co? I teraz tak bez niczego idę do Jezusa i tak bez niczego sobie płaczę i obmywam łzami nogi.
No ale to był jakiś jej sposób, żeby się ukorzyć przed nim, nie? W sensie
no był jej. Ale faryzeusz miał rację, mówiąc, ona jest grzeszna. I my mamy rację, mówiąc, ktoś głupio napisał. Dagmara, powiedz, że. Jak to jest?
co, no i Macieju, ksiądz mnie zna, ksiądz wie, że ja od razu z grubej rury, nie?
Bo trzeba
łyknąć konsekwencje tego, co się robiło, tak? Jeżeli, no, jeżeli się tam na mieście puszczam, no to kurczę, no mam taką, no będę miała taką, będzie za mną szła taka fama, nie? No owszem, przyszła do Pana Jezusa, widocznie miała jakiś, no miała jakiś cel, tak?
Tak.
No. To, co się zdarzyło potem, no to powiedzmy tak, że jej, może sama nie wiedziała, ale coś ją popchnęło do tego, żeby przyjść tam, tak? Mimo tego wszystkiego, co, mimo tej całej historii, którą ma.
Co się
popchnęło? Ale jest, ale ta historia jest i nie można jej cofnąć, nie? No, konsekwencje tego, jak żyjemy, no musimy, kurczę, zjeść. Czasami one są troszeczkę od nas niezależne, ale no nie zawsze, nie? Czasami robimy pewne rzeczy dlatego, że robimy. Na coś się tam decydujemy. No i potem musimy żyć z tymi konsekwencjami.
Ciężko, nie? Łyknąć to wszystko. Zdaje się, że ktoś się pojawił. Witam serdecznie moją siostrę. Czy słychać mnie? Słychać nas, Magdaleno?
Oczywiście. Cześć, witam wszystkich ucztujących dzisiaj.
Kaszuby.
Ucztujemy powolutku, smakujemy powolutku. To na razie zastanawiamy się nad tym, jak to jest z tymi ocenami ludzi. Faryzeusz, gdyby wiedział Jezus, co to za jedna, jaka jest, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Gdyby wiedział. No Jezus oczywiście wiedział doskonale, ale to wcale nie przeraziło go i... No skandaliczne miłosierdzie Pana Boga. Przepraszam, że znowu już oklepane takie księdza Rysia określenie powiem. Nic nie musiała zrobić, tylko płakać. Te łzy chyba przekonały Boga ich. Ciekawe, że nie przekonały faryzeuszów. Myślicie, że łzy same wystarczą? Czy ona zmieniła swoje życie po tym wypadku, po tym spotkaniu z Jezusem?
My tego nie wiemy chyba.
Nie wiemy.
Być może te łzy były szczere jej.
Stasiu, jestem przekonany, że tak.
No nie sądzę, żeby ktoś tam w tym czasie wylewał olejki, które kosztują dużo, tak, no, tak sobie, bo mam taki kaprys, no.
Właśnie, to marnowanie też jest piękne, prawda? Ile rzeczy marnujemy dla ludzi po to, żeby, bo ich kochamy po prostu. Marnować coś, swój czas na przykład, w cudzysłowie chyba tutaj marnować, żeby poświęcić drugiemu człowiekowi. Oj, wy jako, zwłaszcza tutaj Agnieszka i Dagmara, dużo czasu zmarnowałyście pewnie dla innych. Madzia pewnie też jako katechetka w szkole. Człowiek by chętnie robił... Proszę bardzo, przepraszam.
Ja postanowiłam widzieć wszystko raczej jako zysk niż zmarnowanie. Natomiast czy ona, pewnie w tym momencie, tak jak przeczuwamy wszyscy, było to bardzo szczere, stąd łzy są najszlachetniejszym olejkiem, który może namaścić, ale czy raz na zawsze, no pewnie to był jakiś etap w życiu, oczyszczenie, rozstanie z tą przeszłością, żeby zacząć nowe życie, tak jak woda jest zawsze symbolem jakiegoś oczyszczenia i właśnie nowego początku.
Woda, właśnie.
Ale czy, no właśnie, czy marnowanie? Przecież my tylko naśladujemy Stwórcę, a Stwórca jest tak chorobliwie hojny. To właśnie z dziećmi na katechezie zastanawiamy się, po co ten wielki postmoc i tylko jedna ziemia z ludźmi? Po to wszystko? Czemu to takie ogromne, rozległe? I nawet nie odkryjemy wszystkiego, ani w głąb, ani w dal. A to wszystko jest dla nas. To wszystko jest nie ze względu na nas. Na chwałę Bożą oczywiście, ale też na nas.
Czyli, bo tak sobie powoli musimy już wezwania pewne, które nam ta Ewangelia stawia i słuchacze też, kochani, mogą sobie już robić te wezwania. No pierwsze to żałujmy przeszłości, za którą mamy żałować, powinniśmy żałować. Dwa, przyjdźmy z tym żalem do Jezusa, bo sami się zatopimy w tym żalu. Można, znam niestety takich ludzi, którzy całe lata powracają do czegoś, co już dawno przebaczone, zakończone, a oni jeszcze się w tym babrają, bo jeszcze uważają, że jednak jeszcze czegoś nie zrobili, jeszcze pewne rzeczy są a tam już nic nie ma do zamknięcia, tam już wszystko pozamykane. ale jednak coś ich ciągle tam nęka, to sumienie takie skrupulatne, nie wiem co. Myślicie, że to jest możliwe? To bardzo współczuję takim ludziom.
Ja myślę, że to jest możliwe. Nie? To jest chyba bardzo szeroko tak rzucone pytanie. ale myślę, że to też jest łaska, jeśli ktoś ma takie trudne doświadczenia gdzieś tam za sobą, to nie jest takie oczywiste, jakby to tak zostawić i poczuć się tak wolnym, tak myślę. W sensie ja osobiście miałam takie... No już kiedyś o tym poruszaliśmy ten temat, takie doświadczenia współpracy z marketingiem sieciowym i jak się okazało, to nie było wcale tylko ekonomiczna, po prostu praca, tylko to jednak wiązało się z jakimś takim światem duchowym, który gdzieś tam z czasem odkryłam i zerwanie z tym wszystkim i moje później doświadczenia po odczytuję jako łaskę. Mi się wydawało wtedy, że to jest nie do posprzątania w ogóle, nie? W sensie, że ja sobie też to będę ciągle wyrzucać, że zmarnowałam czas, że mogłam gdzieś tam działać na niekorzyść innych ludzi, to tu by dużo mówić, ale dużo było takich jakby faktów, które wydawało mi się, że będą się długo za mną ciągnąć. Niemniej jakby poczułam, że zostałam z tego oczyszczona i to była taka łaska, ale jeżeli ktoś tak się nie zwróci, tak no nie wiem, może, znaczy nie chcę tutaj snuć jakiejś tutaj herezji czy teorii, ale myślę, że to nie jest takie oczywiste, nie? Że najwyraźniej czegoś tam jeszcze gdzieś tam brakuje, nie?
Czyli jak nie ma łez, to czegoś brakuje. Jak człowiek nie zapłacze nad sobą, to...
Nie wiem, czy łez, chociaż no łzy są oczyszczające. Ja zapłakałam, nie? I to było oczyszczające, ale...
Oj, też w Wiedniu spotykałem też mężczyzn, którzy płakali. Nie mówiąc o kobietach, ale mężczyznom jakoś trudniej się zdobyć na te łzy, ale kiedy podsumowywali swoje dotychczasowe życie, to właściwie jedyną odpowiedzią były łzy. Łzy żalu, łzy nawrócenia. No i ja też płakałem od razu z nimi, bo to się nie da wytrzymać. Jak jest taka niezwykła reakcja na grzech, na swój, na życie, z którym się chce się skończyć.
Bo ksiądz tutaj pytał właśnie, czy to tak już na zawsze się tam nawróciła i w ogóle. Ja myślę, że to może nawet nie o to chodzi, czy na zawsze, tylko jak już się raz doświadczy, znaczy tak mi się wydaje tego, że Pan Bóg przebacza, to nawet jak się potem błądzi, to jakby człowiek wie, że ma do kogo wrócić. W sensie, że no jakby może nie tak, że zawsze mogę pogrzeszyć i wiem, że mogę wrócić. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że jak się doświadczy raz tej Bożej miłości, to jednak żywię taką nadzieję, że w tych trudnych momentach jednak sobie ten człowiek przypomni, jednak był ten, co mnie umiłował pomimo moich słabości, nie?
Jestem. To jest przepiękne przesłanie chyba, przepiękne, niosące mnóstwo nadziei dla nas wszystkich. Czy jeszcze wam coś się w związku z tą Ewangelią przypomina? Może bardziej.
Za mną chodzi, ja wiem, że to jest znowu politycznie niepoprawne, ale za mną chodzi ta historia z tym panem Floydem, który teraz tam jest robiony w Ameryce na świętego. I to jest właśnie też taka historia, prawda, człowieka, który tam ma, no miał taką przeszłość, zanim tam został nieszczęśliwie zginął, czy tam został uduszony, tak, tam przez tego policjanta, jakiś tam splot, no nieszczęśliwych sytuacji, no był tam nafaszerowany narkotykami jak mała bomba i że teraz jest tam no prawie święty, prawda? Ale jak potem, jak czytamy tą jego historię, że on tam jakiejś kobiecie tak siedział w więzieniu za to, że groził kobiecie w ciąży z pistoletem i jakieś tam napady, jakieś takie różne rzeczy, to człowiek sobie myśli, kurczę, no nie wiem, no tam stanął sobie pewnie przed tym Panem Bogiem, jak już tam umarł, nie? Jak ten Pan Bóg go tam potraktował? No bo tu my na ziemi tutaj, no nie mamy prawa tutaj, nie ma prawa powiedzieć, to był koniec, on tu zginął i on był święty, znaczy wspaniały, cudowny, nie? I to tak, taki ma się dysonans trochę poznawczy, bo się wie, że akurat ten człowiek nie zdążył nikomu przeprosić nikogo za to, co zrobił. Przy okazji jeszcze tam się okazuje, że miał pięć kobiet, tak, z pięć różnych dzieci z tymi kobietami. No i tutaj musimy mówić tak, że to jednak był wspaniały człowiek. A tu mamy do czynienia z kobietą, która płacze, tak? I ona wie, co zrobiła. Także mieszane uczucia.
Mhm.
to, co my jako ludzie, co możemy, czy co uznajemy za to, ile możemy wybaczyć, czy też zobaczyć, co jest takie...
Niektórzy mówią, od wybaczania jest Pan Bóg.
No dokładnie.
A my od sprawiedliwości.
No tak, ale... czy w momencie właśnie, czy jak my mamy po... No mamy ten dysonans poznawczy, że no zaraz, no ten człowiek trochę chyba narozrabiał, no, nie?
No zdecydowanie, z tego co mówisz, tak.
Nie, i tutaj, no dobrze, Pan Bóg go tam oceni, ale czy my na ziemi, no też nie możemy tego widzieć. Kiedyś przecież była kara śmierci, tak? I ta kara śmierci przez wieki była jako, no ja tak, jako kara za to, co człowiek tam przez swoje życie narozrabiał. Teraz tej kary nie ma, tak, bo każdemu mamy dać szansę, no ale no nie każdemu się okazuje, że nie do końca. No, ale no jest to teraz wszystko takie zamieszane. Ciężko jest wyczaić, gdzie jest to dobro, a gdzie jest to zło. Czy my mamy, czy ja jako człowiek indywidualny mam prawo jeszcze coś ocenić, czy nie mam prawa? Jak się odezwę, to dostanę po uszach.
Ocenić masz zawsze prawo, Dagmara, tylko... Czy zostanie ta ocena przyjęta? No właśnie, to jest to. My tak do końca... Przepraszam, wejdę słowo. My tak do końca nie wiemy, bo też nie wiemy, może rzeczywiście, kiedy umierał, może rzeczywiście prosił Boga o to miłosierdzie, tak jak ten dobry Łotr. Ten drugi po lewej stronie też to samo szansę miał, tak? Ale właściwie zamknął się, zabetonował się. Trudno jest nam po prostu oceniać. Z takiego ludzkiego punktu widzenia, no ma Dagmarę tutaj 100% racji, ale jeszcze jest ta ocena Boża.
Tak, Madziu, co ty na to?
Myślę sobie, żeby dopowiedzieć do tego, co Państwo mówią, czy też bracia i siostry, myślę sobie o takim duchu oskarżycielskim, który... pojawia się teraz w kościele, wiecie, co przeżywamy,
krąży.
Wzajemne oskarżenia. Ja też w tym uczestniczę. Oskarżenia wobec hierarchii, jakieś poczucie braku więzi wewnątrz kościoła, różne skandale, które są, rzucanie kamieniem jeden w drugiego. No właśnie, obawiam się tego. Widzę, że jaki to też we mnie ma... I niedobre, bo to oskarżenie jakoś wyrabia taki nawyk bycia zbyt krytycznym, być może nie patrząc też na siebie. Gdzieś czuję, że żyję w czasach, które jak słyszałam dzisiaj, no zresztą wiemy, że żyjemy w postmodernizmie podobno, tak to zostało zdefiniowane, gdzie właśnie przestaje istnieć wspólne odniesienie do tak zwanej obiektywnych zasad. Nie śmiem powiedzieć obiektywnej prawdy tak ogólnie.
Właśnie, rozmywa się.
W związku z tym nie mamy wspólnych odniesień. Nawet wewnątrz kościoła, mam wrażenie, nie mamy wspólnych odniesień, stąd wewnętrzne rozbicia. Widzę to trochę dramatycznie, tak te obrazy mi się nakładają. Nie wiem, co z tego wyniknie i no właśnie, mamy dziś odpowiedź, jaką przyjąć postawę. To jest wszystko jasne.
W tej Ewangelii, tak.
No ale...
A może tak być, że ten krytycyzm wywodzi się też z tego, to jest moje prywatne, osobiste zdanie. Tak. Skoro wiem, jaki ze mnie jest łobuz, to mam prawo być krytyczna wobec innych. Wiem, ile potrafię zrobić.
Narozrabiać.
Więc nie zostaje też, nie wiem, może też tak, wymagam od siebie, wymagam też od innych, nie? Może...
Co bardziej pobożni poradzą ci, ale dobrze, masz świadomość swoich słabości narozrabiania, dobrze, miej, ale pomódź się też za tych, co robią, co błądzą. No, czy my się modlimy jeszcze za tych ludzi? Czy powierzamy ich Panu Bogu? Czy raczej ograniczamy się tylko do oskarżeń i do...
No nie, jeżeli się tylko do oskarżeń ograniczamy, to chyba nie do końca. Zawsze próbuję się zawsze jakoś tam usprawiedliwić, czy znaleźć tą drugą stronę medalu, aczkolwiek widzę też, no nie wiem, no ja pracuję w takim socjalu, tak? Także widzę też tą drugą stronę medalu, że ludzie po prostu robią różne rzeczy i nie chcą ponosić konsekwencji tego, że na przykład coś tam narozrabiają, tak? No bo też cały system, cała ta otoczka pozwala im na to, żeby uniknąć kary za to, co robią, czy też źle robią, czy oszukują.
Ja się zawsze pytam, przepraszam, też tutaj się może trochę włączę, pytam się zawsze, jak bym ja postąpił na miejscu tej osoby, którą właśnie w tym momencie mam na końcu języka, więc krytykuję. Jak bym ja postąpił? Bo to pytanie my sobie musimy zadać.
No jeśli odpowiesz sobie tak samo jak ona, to co?
No tak samo, to nie wiem, czy tak samo jak ona. Ja się pytam, jakbym postąpił, gdybym miał takie możliwości, jak ta osoba, którą tak krytykuje. Czy polityk, czy to jak hierarcha kościelny na przykład. Nie wiem, ja się pytam, dlatego tutaj troszkę do tyłu się zaczynam myśleć i zaczynam po prostu to inaczej troszkę też widzieć. Może nie ubliżać tej osobie w sensie tak gdzieś tam w sercu, nie tak bezpośrednio. A więc i wtedy człowiek się troszkę taki spokojniejszy robi. Widzi, ma większy horyzont. Tu jest, to też jest bardzo potrzebne dla naszego samopoczucia. Dla naszego samopoczucia. To są takie moje przemyślenia osobiste. Może no, właśnie nie. Tak.
Bardzo trudną sobie rolę tutaj wyznaczasz, bo jak się wczuć w rolę polityka? Dla mnie jest to abstrakcja w ogóle, totalnie. Ja mam swoją drogę, mam swoje zachowania, takie czy inne, błędne i słabe, i dobre, i mocne. I to jest moja miara jakby. Człowiek zawsze nie ma silnych. Koszula najbliższa ciału. Oceniamy według swoich kryteriów, myślę. Nie wiem, czy umiemy wejść aż tak bardzo w skórę drugiego. Zwłaszcza jeśli jest to ktoś obcy.
No ale co mi da krytyka tej osoby? Wieszanie, przepraszam, to tak się mówi u nas, wieszanie psów na kimś, o. Przepraszam za to takie sformułowanie, ale co
no
mi to
właśnie,
da?
Ale czym jest krytyka w tym momencie? Wieszanie psów? Czy jakieś tam konkretne, czy w miarę obiektywne? W miarę obiektywna ocena? Bo można kimś wieszać psy, powiedzieć, a ten to taki, z nim to nie mam... Nie? Ale z drugiej strony wiem, okej, ten człowiek zrobił to i to. No, jeżeli z nim mam jakieś kontakty, powinnam uważać, bo wiem, że...
Czyli jakaś logika
tego. Jakaś logika, o to, no. Bo szukam tej logiki.
I ten drugi czyta ciebie, bo to chodzi głównie o internet, bo dzisiaj tam się przeniosły głównie nasze spory i dyskusje. Ten ktoś czyta ciebie i mówi, aha, rzeczywiście, ona ma rację. Poskłada sobie coś tam. No i teraz w tej drugiej osobie też porodzi się jakiś negatywny obraz tej osoby drugiej. No i co? Co dalej? Co chrześcijaninie, co dalej? Dobrze, obudzisz coś. Tak, powiesz, że to jest łajdactwo jakieś. Zgoda, no dobra, bo to jest jakieś czarno-białe. Ale co? No i co? Na tym się zatrzymujemy? Wygraliśmy?
Tak, swoje zdrowie.
Aha, no, pewnie tak. Kochani, jest taka też inna myśl, którą warto, chciałbym was tutaj, bo jest już 22:34, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, czas leci niezwykle. Radio Studnia, Radio Droga, właściwie Radio Droga, drodzy słuchacze, czy mają słuchacze wiedeńscy możliwość jakiejś reakcji na to, co mówimy?
Oczywiście, telefon mamy tutaj otwarty. 0677-627-45877 plus 43, jeżeli ktoś spoza granic Austrii, dalej 677-627-45877 lub na e-mail na styku maupa.radiodroga.net. Księżem na styku pozostało jeszcze, wie ksiądz.
Bóg zapłać, dziękuję
428 będzie wydanie w najbliższy poniedziałek.
Głowa boli, to od sukcesu oczywiście. Mamy dzisiaj 12 dzień czerwca, 22:35. Jesteśmy na uczcie Jezusa z Szymonem Faryzeuszem, 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Jezus chętnie korzystał z zaproszeń na ucztę. W tamtej audycji to nie wybrzmiało za bardzo. Ale po to, nie tylko, że lubił dobrze zjeść, ale chyba bardziej po to, żeby wykorzystać okazję do nauczania o królestwie. I tym razem jeszcze się inna okazja nieoczekiwanie trafiła, chociaż on pewnie w tej swojej boskiej wszechwiedzy wiedział, że ta kobieta do niego go szuka, szuka jego kontaktu z nim i że przyjdzie do niego tam właśnie w tym miejscu. Ale to też była piękna katecheza dla wszystkich uczestników tego obiadu. Ale teraz zostawmy ten konkretny obiad i zobaczcie, pytanie jest takie proste. Czy korzystamy, jak korzystamy, czy macie jakąś historię do opowiedzenia, jak korzystamy z okazji do tego, by świadczyć o Jezusie? Czy wykorzystujemy, czy mamy takie swoje uczty, na które przychodzimy, czy może są to właśnie notabene, może są to jakieś imprezy, grille, nie grille, gdzie pojawiacie się po to też po to, nie tylko żeby zjeść dobrą karkóweczkę, ale też żeby coś zaświadczyć, dać jakieś świadectwo. Czy mieliście takie sytuacje ostatnio? Gdzieś w życiu?
Ja się mogę podzielić w sumie. Co prawda o jednej sytuacji już opowiadałam miesiąc temu, to nie będę powtarzać. Ale bardzo bliska mi to jest sytuacja domowa. Jest taka, że mamy coś sobie taki ekosystem, się śmieje, domowy, bo mamy dwa połączone ogrody i dom jest jeden, w którym mieszkam ja z mężem, rodzice Jacka mieszkają też, oczywiście dzieci nasze, tylko że przez ścianę z teściami, nad nami, bo to jest taki duży dom, mieszka jeszcze wujostwo i w ogrodzie jeszcze siostra Jacka na ten moment z synem, a wcześniej mieszkał też tam jej mąż. I Ania jest jedyną z osób z nas tutaj wszystkich, która jest niewierząca. No i z uwagi też na to, co się działo ostatnimi czasy w naszym domu, czyli rozwód. No tak naprawdę każda impreza rodzinna, która kończy się tym, że zostają sami młodzi przy stole, kończy się jakąś debatą na temat Bożych spraw, na temat co jest, dlaczego Kościół jest zły, dlaczego w ogóle, jakim prawem on mnie zostawił. Nie, w sensie po prostu pojawia się mnóstwo jakichś takich trudnych tematów i najłatwiej byłoby odejść od stołu i sobie pójść. I nie uczestniczyć w tym, nie? I tak naprawdę za każdym razem zastanawiam się, jak ja mogę zareagować, żeby jednak nie unosić się pychą, nie mówić jak... No, po prostu, żeby owoc... Jakiś był z tego owoc, nie? I czasem mam wrażenie, że gdzieś tam jakieś zdanie kończy się czymś na zasadzie no dobra, teraz to rozumiem, nie? W sensie, że widzę jakieś tam mechanizmy, które zaczynają działać chociażby ku zrozumieniu, co prawda jest klepisko straszne. W sensie naprawdę jest ciężki temat, bardzo trudny, ale widzę, że wydaje mi się, że jednak powinnam podejmować ten temat i próbować jakoś to jej gdzieś tam wytłumaczyć, nie? No. I to nie jest wcale wygodne i to najchętniej mówię, by się wyszło, a ja gdzieś tam świadomie, mając ten wybór, jednak chyba zostaję chociaż na trochę, żeby czasem, bo to są naprawdę trudne rozmowy i naprawdę trudne sytuacje i podniesiony głos i różne inne takie historie, a gdzieś tam się znajduje mimo wszystko w jakimś momencie taki punkt zwrotny, gdzie coś tam zostało wytłumaczone. Nie wiem, czy to...
No, podziwiam cię. Podziwiam i bardziej ci zazdroszczę. Mogę to tak o tak późnej porze powiedzieć. Ci zazdroszczę. Tak, bo to jest jakaś pewnie też wymiana poglądów. Idee trzeba wymienić jakieś, wysłuchać człowieka trzeba, ale też i swoje zdanie, jakąś kontrę dać taką czy inną. Jakiś jest argument, że Kościół jest zły, no to tak mówię ogólnie, no to pewnie mówisz, że Kościół jest jednak wspaniały, bo on doświadczenie wspaniałego kościoła wspólnotowego na Smochowicach w Poznaniu i tak dalej, przerzucanie się trochę takimi argumentami. Nie umiem tego. Powiem wam.
Też są takie oskarżenia wręcz w naszą stronę, nas katolików wrzucamy.
Ale, nie twoją osobistą stronę, nie w ciebie, Agnieszkę, tylko ogólnie, tak, w Kościół.
No, może już tam nie będziemy wchodzić, bo nie wiadomo, kto nas słucha. Tak. Ale to są raczej takie sprawy, na które uważam, że po prostu trzeba się...
Chodzisz na te spotkania i siedzisz prawie do ostatniego gościa. Chociaż oczy ci się zamykają.
Bywa tak też.
No, a w Wiedniu jest tyle środowisk, żeby tam wejść i robić dobrą robotę. Dagmara, prawda?
Oj.
Nie wiadomo, czasu brakuje na ty.
Teraz nam COVID przeszkodził, bo tutaj nie ma to tamto.
Ale sąsiedzi na przykład z następnym domu.
No sąsiedzi...
Nie zapraszają.
Znaczy, nie, teraz nie zapraszają. Nie. Księże, to jest Austria. Tu wszyscy się trzymają zasad. Znaczy Austriacy. Albo większość. Przynajmniej tych, co... Nie ma to tamto. Jak tu jest powiedziane, że jest, może się dwóch spotkać, to się dwóch spotyka. Jak się trzech, to tylko trzech. Nie ma bata. No i sam kościół też, tak? Te ławki obgrodzone, tu wszystko tak jak należy. Nie ma zapisy na msze i tak dalej. Także tutaj no ciężko dyskutować. Przynajmniej od roku ciężko jest dyskutować z kimkolwiek. Mhm.
Ale wyszła jej sieć. A powiedz sobie w sieci, bo mówiłaś już ostatnio w poprzednim spotkaniu, w tej sieci no są różne kółeczka, kółka, tam się gdzieś wbijasz, trochę pewnie z duszą na ramieniu.
Po coś tam jest? Ostatnio stwierdziłam, że nie ma sensu się denerwować, czy też za dużo tam dyskutować. Mam za to grono moich przyjaciółek, wsiawsiółek, z którymi się znam już od wieków. Z jedną siedziałam w ławce w szkole, drugą studiowałam, trzecia też jest taką kochaną mamuśką. No i no często są te dyskusje na temat, jeżeli schodzimy na temat kościoła, to mamy właśnie jakieś takie, kościół jest zły, kościół jest winny wszelkiemu złu na świecie, na zasadzie zaczynając tam już od misji, od zdobywania Ameryki i tak dalej, także nie wiem, czasami brakuje mi argumentów i szczerze powiem, że nawet mi się nie chce już dyskutować na ten temat, bo żadne argumenty nie wchodzą. Mogę rzucać jakimiś tekstami, książkami, to nie wchodzi, więc no i trudno, nie wchodzi, to nie wchodzi.
No widzisz, jeden ma misję przekonywania i wysłuchiwania i kontrargumentowania, a drugi ma misję może właśnie schowania się gdzieś tam w ciszy, w zaciszu domowym czy w kaplicy z Najświętszym Sakramentem i to jest może jego misja. I jeden i drugi swoją misję wykonuje.
No dokładnie.
Myślę, że mimo wszystko też każdy z nas zachowa się inaczej w stosunku do różnych osób, nie? Bo to też może zależy o kogo chodzi. Albo czy widzi na przykład w tej drugiej osobie, czy w ogóle ta osoba chce tej polemiki, nie? Tej dyskusji, bo ja na przykład widzę, że pomimo tej bardzo silnej postawy tej właśnie Ani, to że ona jednak pyta, nie? Że ona rzuca tą rękawicę i że ona jednak gdzieś tam te różne sprawy, że się jakby poddaje, nie, wątpliwościom, więc że no nie, ale jakbym widziała taką sytuację rzeczywiście, że ktoś po prostu ma swoje i generalnie w ogóle nie interesuje go ta sprawa, to też bym się nie zajmowała, bo to szkoda po prostu energii, nie? Mm-hmm. Tak mi się wydaje.
A co na kulowskim środowisku, w kulowskim, czy tam jest potrzebne światło?
Przede wszystkim tam najciemniej jest wszak pod latarnią.
Mówi studentka Kul.
Proszę mi wierzyć. No, po prostu po latach wróciłam do tego środowiska i odkryłam, że tam jest zawsze tak samo, czyli ugrzecznione środowisko, nie dyskutujące na tematy wiary w sposób żywy, szczery, dynamiczny, gdzie czuć powiew Ducha Świętego i jego ogień. Jest raczej taka poprawność, robienie doktoracików, habilitacji. Ja teraz nie chcę powiedzieć o całym środowisku tego. Natomiast teraz się akurat z takimi osobami stykam. I też oczywiście jestem pewnie zbyt krytyczna, ale chciałabym po prostu, żeby poczuć życie w tych ludziach. I czasem mam wrażenie, że więcej życia i takich rozmów mam w szkole podstawowej, do której chodzę i w której się uczę, bo tak pojmuję moje bycie w szkole, ja się po prostu tam uczę, gdzie uczniów mam niepraktykujących już, na przykład w klasie siódmej i ósmej, albo mało praktykujących, ale przynajmniej z nimi mam jakąś szczerą rozmowę i oni nie ukrywają swoich wątpliwości. W piątek powiedziałam do chłopaków z szóstej, siódmej klasy: chłopcy, ubierajcie się, wychodzimy, idziemy się wyspowiadać wszyscy. Kościół mamy za oknem. Byli przerażeni. Ale
no,
miałam...
To
było po prostu takie... No bo jeden już nie chodzi od dawna, a drugi zgłosił się na tego, proszę pani, ale ja byłem. Uwierzyli mi, że mam, ja byłam gotowa to zrobić. Chodźcie, idziemy się wszyscy wyspowiadać. Bo to pewien rodzaj, no nie chcę powiedzieć prowokacji. Na to wszystko jednak, jak mówicie, wkłada mi się obraz innej uczty, na którą trzeba było przyjść z lampą oliwną i z zapasem oliwy. I tutaj bym się zastanowiła właśnie, czy my chodzimy z tym, bo nie, czasem nie trzeba, jak doskonale wiecie, mówić wprost. To tak jak chyba profesor Świderkówna napisała właśnie o tym spotkaniu dalej, co jest w Betanii za chwilę, czyli że właśnie Łazarz był milczącą obecnością świadczącą o Jezusie, no przecież to była cała sensacja, także to ten skrzeszony, ale on, nie mamy tam jego słów, Marta usługiwała i to był jej żywioł, a Maria tak
słuchała.
Była bardziej, no właśnie, miała inne podejście tak do Jezusa. I tutaj chyba każdy się powinien odnaleźć, dlatego jesteśmy tak różni, żeby ludzie poszukujący, czy ludzie, którzy zeszli z tej drogi wiary, mogli w nas różnych, tak jak jesteśmy różni, odnaleźć też siebie samych. Bo to nie chodzi o to, że to dobre właśnie jest rozmowa, w której następuje zdrowa konfrontacja z samym sobą. Czyli to jest bardzo trudna taka rzecz, żeby skupić uwagę nie na argumentach, tylko pozwolić tej osobie wejść, bo my mamy tendencję, my wiemy do tego, że jeżeli postąpimy wbrew dekalogowi, to pierwsza rzecz usprawiedliwić się. Tak, że no, usprawiedliwić się, nawet przeglądając się w dekalogu, że jednak miałem prawo to zrobić, prawo moralne również. I to jest chyba normalne, że ludzie chcą mieć ten spokój sumienia, że coś nie wyszło, więc ale nie była to do końca moja wina i tak dalej. Także wracając do środowiska Kulowskiego, ja bym bardzo się modliła za wszystkie wydziały teologiczne, bo one są wymierającymi środowiskami, nieco martwymi, przyznam. Tak mi się wydaje, tak odczuwam. I teraz jest czas, żeby wziąć nowy impet i żeby naprawdę próbować tam zrobić jakąś awangardę ludzi, którzy nie będą się bać wchodzić w jakiekolwiek środowiska, po prostu żyjąc wiarą. Trochę mam tutaj wątpliwości czasem, ale to są moje wątpliwości. Być może przybieramy tam też jakiś pozór w czasie tych naszych spotkań, jakieś pozory. No liczę, no, że...
Wydawałoby tak? się, to jak to, ale Katolicki Uniwersytet będzie takim zasiewem dla naszego, tak zresztą cały czas mówiono.
Stara się być zasiew. Niektórzy sieją, KUL jest bardzo zróżnicowany, tam są różne wydziały, są też wewnętrzne. Jest duży atak na teologię, na wydział teologii z innych, no nie będę już to wkraczać, bo też wiem tylko o ile, o tyle, o ile. Ale to widać, to się czuje. Widać to też w ostatnim wywiadzie rektora udzielonym Zbigniewowi Nosowskiemu. Tam widać, że nie można tracić tej oliwy, nie można tracić swojej wyrazistości, zwłaszcza w takim miejscu, jak KUL ma historię ponad stuletnią w tej chwili, tam się naprawdę była kuźnia kiedyś, tak? Teraz takich kuźni mamy mało. Ja będąc zwykłą wiejską katechetką, mając kilkuosobowe klasy, zdaję sobie sprawę, że ja nie mogę zaniedbać nikogo. Każdy musi być, każdemu muszę pomóc stworzyć taką małą kuźnię, nie wiem jak to określić. I nie można się izolować, bać. Duch Święty powiedział, pomoże znaleźć słowo i to trzeba po prostu uwierzyć. No bo nasze rzeczywiście są czasem takie zbyt przegadani, jesteśmy albo właśnie nic nie umiemy powiedzieć. No i jakoś trzeba się tutaj poddać temu.
O właśnie, a propos przegadania, 22:50, bardzo dziękuję Maciu za tę dłuższą opowieść. Panu Stasiowi polecamy i całemu Radiu Droga i Wiedeńczykom polecamy sprawę modlitwy w intencji uniwersytetów katolickich, zwłaszcza wydziałów teologicznych. Dobrze, bardzo proszę, módlcie się za te wydziały teologiczne, także i w Wiedniu u was tam też jest wielki wydział. No a mnie, Stasiu, szykuj już powoli pioseneczkę jakąś, taką przerwę, na króciutki oddech, a ja jeszcze powiem tak, zniechęca mnie i chyba sam też w to wpadam, poziom dyskusji. Nie umiem się odnaleźć, bo widzę, że ludzie mają, zwłaszcza tam w sieci wirtualnej, w sferze wirtualnej, bardzo proste, szybkie, krótkie zdania i to mnie zniechęca, a wiedza jest no przynajmniej płytka. Wiem przynajmniej z historii Kościoła jakieś mity, które powtarza się, odgrzewa się stare rzeczy, które są już dawno obalone, a tu ciągle nagle powracają. Ludzie, którzy nawet chcą wyglądać na oczytanych i zorientowanych, wygadują nieprzeciętne bzdury. Po prostu ręce mi opadają, nie umiem z takimi. Obniżył się w ogóle poziom wiedzy o teologii, o Kościele, a ludzie chcą koniecznie na wszystkie tematy zabrać głos, także i na ten.
Tak.
Też są podobne są wasze spostrzeżenia?
Znaczy tu się jasne, oczywiście zgadzam, nie? Że to zupełnie coś innego, kiedy mówimy tutaj o jakiejś rozmowie twarzą w twarz, z kimś, kogo znamy i mniej więcej wiemy też, na jakim poziomie jest ta jego wiedza i jakby może nawet z czego wynikają tego jego przekonania. A zupełnie coś innego, kiedy spotykamy kogoś, spotykamy wirtualnie w internecie. Ja się w takie dyskusje w ogóle nie mieszam. W ogóle. Czasem coś przeczytam i po prostu jeśli jesteśmy, nie wiem, na jakimś forum czy gdzieś, gdzie ktoś jest przeciwko nam, w cudzysłowie, to w zasadzie to jest jak rzucanie makaronem o ścianę po prostu chyba. To, i jeszcze można potem, jak ktoś jest jakiś taki wrażliwy, to potem jeszcze można przeżywać długo takie dyskusje, gdzieś tam ja taka chyba jestem trochę...
Trzeba trochę grubą skórę mieć, nie?
No, ja bym się zastanawiała, dlaczego ta osoba tak myśli, kto ją tak skrzywdził, że jest taka... Ja bym zaraz tutaj szukała to i bym się zaczęła za nią pewnie modlić, a sama bym się niepotrzebnie gdzieś tam w to angażowała, tak myślę chyba. W sensie ja się nie podejmuję takich dyskusji z obcymi ludźmi, którzy bardzo agresywnie jeszcze atakują. Nie.
Ale każdą okazję wykorzystujmy, jak się tylko da. Jak czujemy tego Ducha Świętego, który Magdzia mówiła, idźmy śmiało, nawet na imprezę, czy na cokolwiek innego to będzie. Nawet na pielgrzymkę z panem Stasiem, a tam też pewnie może trzeba ewangelizować. Może tam będziemy po coś potrzebni. Nie wiemy po co. A kto wie, poszedłem do kapłaństwa, nie wiedziałem, co mnie czeka zupełnie. Okazuje się, że kilku ludziom się może przydałem. I to tak jest, to oczywiście mówię o dużym okresie czasu, ale nawet o jednorazowych wydarzeniach, kiedy możemy się przydać, a Pan Bóg będzie wiedział po co i gdzie i komu i jak i na co.
Księże, najlepsza ewangelizacja to jest swoja postawa.
Ale dzisiaj w bańce żyjemy, Stasiu, w bańce żyjemy.
Mimo wszystko.
Nikt nie wie, jak my żyjemy. Kto ma na mnie patrzeć? Mnie widzą,
jak się zamknę w czterech ścianach, na pewno, ale jeżeli się
troszkę... Musiałem się zamknąć, tak Mara mówiła o COVID-zie teraz.
Nie, to tak nie jest tragicznie. My chodzimy na pielgrzymkę co miesiąc, a więc... Oczywiście no. Odstęp jest.
Stasiu, nie musiałeś tego dodawać.
Dobrze, to może krótki przerwy muzyczny.
Tak, ale chciałabym jeszcze tylko dodać, że w tej dyskusji, na przykład w kościele w Polsce, nie wiem jak to w Wiedniu, w Austrii wygląda, że kamienie wołać będą.
No oczywiście.
Nie zabierają często głosu ci, którzy są przygotowani teologicznie na tematy ważne, takie drażliwe. Zabierają głos dziennikarze. Dziennikarze, którzy może mają czasem dobrą wolę, ale też zbyt przylegają do pewnych środowisk, takich konkretnych środowisk kościelnych, typu tych protrydenckich, bo teraz to jest silne, takie też mnóstwo jest na YouTubie kanałów protrydenckich, a więc Sobór B, Sobór był heretycki, ten nasz ostatni i trzeba wrócić do tego i tutaj widzą to rozwiązanie. I to są fałszywe drogi, to są fałszywe argumenty, które są bardzo słyszalne w przestrzeni medialnej. Natomiast no, żałuję trochę, że więcej nie ma naszych hierarchów, bądź rzeczywiście ludzi autentycznie przygotowanych do tego, żeby prosto, nie sloganem, tym beznadziejnym sloganem teologicznym, którego nikt nie chce, już mam na myśli też język znany nam z listów episkopatu, tylko po prostu przypomnieć. I tutaj właśnie ciekawym może wyjściem, takim jednym z podstawowych wyjść do wszelkich rozmów byłaby właśnie antropologia chrześcijańska, którą mamy. Ta Księga Rodzaju, to przypomnienie o wolności, godności człowieka, ta dyskusja o kobiecie i mężczyźnie.
Kolejna raz.
O świecie. To już było, tak, oczywiście, ale jeżeli dla człowieka trudna jest jego sytuacja i on jest dla siebie tutaj węzłem gordyjskim, no to właśnie, nie zaczynajmy o omówieniu o Trójcy Świętej, może, która jest przecież w nas również, my to wiemy, ale człowiek, który może odchodzi, ma wątpliwości i tak dalej, zniechęcony, już tego w sobie nie czuje. On czuje swoje człowieczeństwo i może jakoś tak od tego wyjść.
Najbardziej swoje człowieczeństwo. 22:56. Czuję człowieczeństwo i to jest właśnie chyba też kolejny problem, ale pewnie o nim już innym razem, dlatego że człowiek bardzo skupiony jest i skoncentrowany na sobie. Trudno mu się jakby z tej skorupy wydobyć na zewnątrz. A to by ułatwiło trochę sprawę. Bardzo dziękuję za te pierwsze głosy przez godzinę naszej audycji. Stasiu, prosimy o przerywnik muzyczny, taki radosny dosyć w miarę.
No tak, bardzo radosny. Raduje się dusza ma.
Proszę uprzejmie.
Słyszałem, jak się dusza wasza raduje.
Raduje się, że jesteśmy w wiedeńskim Radiu Droga, prowadzonym przez pana Stanisława od wielu lat.
No, księże, to nie tak do końca. Początki dopiero. Kiedyś było PMK, jeszcze wcześniej Jan. Ile nazw, a jaka jeszcze będzie na koniec? Któż to może wiedzieć?
Godzina 23 punktualnie w Krakowie. Jeszcze raz przedstawię słuchaczom moich rozmówców dzisiaj. Magdalena z Lubania na Pomorzu, na Kaszubach. Dagmara z Wiednia z dzielnicy 22. I Agnieszka z Poznania z dzielnicy Smochowice. I ksiądz Maciej z dzielnicy Wola Duchacka, Kraków. Każdy z jakiejś dzielnicy pochodzi. A jest tutaj z nami również pan Stanisław, który czuwa nad wszystkim, nad dźwiękiem. A my rozmawiamy o Ewangelii Łukaszowej, 7 rozdział, uczta w domu Szymona Faryzeusza. Przypomnę, że słuchacie programu Uczty Jezusa albo Ucztowanie Jezusa. Zależy, może nam się jakiś temat, tytuł jeszcze urodzi. I w drugiej części, ostatniej końcówce naszej dyskusji popatrzymy dzisiaj jeszcze na tę kobietę, bo ona jest po części fascynująca, tajemnicza, no bo tak to jest, że nie wiemy, jaki to grzech popełniała, ale z drugiej strony ta jej niezwykła wręcz chęć pokutowania za to wszystko, co uczyniła złego. Pomijam tutaj to, że no, kobietom się przypisuje takie emocjonalne wystąpienia, bo tylko kobieta jest w stanie właśnie tak kochać, tak pokazywać swoją miłość i żal czy skruchę za swoje grzechy i wiarę w Jezusa, wszystko naraz w jednym, jak ona, bo może mężczyzna też by jakiś się znalazł, pewnie tak. Ale z drugiej strony ona porusza we mnie taką nutę zardzewiałą. Zardzewiała nuta to gorliwość. Pamiętacie nas, siebie pamiętacie z czasów, na przykład duszpasterstwa młodzieżowego. Było takie duszpasterstwo młodzieżowe. Jak tam się działo? Człowiek leciał do tego kościoła, pędził, żeby tylko się spotkać, żeby być na mszy, żeby sobie pośpiewać, żeby porozmawiać, film jakiś obejrzeć z księdzem, pobyć, zjeść nawet pizzę, kawałek, czy cokolwiek innego, ale szło się, gorliwie się szło. Gorliwi też byliśmy w czynach miłości. Młodzi ludzie zawsze słyną z super podejścia do wolontariatów, jakiś tam angażują się za darmo, za nic, pomagają starszym, biednym, chorym, komu się tylko da. Gorliwość. Gorliwość pamiętam na studiach moich seminaryjnych, kiedy potrafiłem godziny siedzieć w kaplicy czy w synowicjacie, to już w ogóle. I ta kobieta dzisiaj z Ewangelii mówi, a ty może nic nie mówi, tylko że swoim czynem mówi. I pyta, a jak dzisiaj twoja gorliwość? często się mówi, że zwapnieliśmy trochę. Pamiętacie piosenkę Perfektu, że wapno mamy zamiast w żyłach, zamiast krwi żywej, gdzie gdzieś tam te rutynowe różne nasze historie biorą górę, że przyzwyczailiśmy się do różnych schematów i działamy według schematów. Wy nie, bo jesteście młode jeszcze. Pan Stasiu, no już może ten wiek, kto wie, jak się robi coś ciągle to samo i nie ma czasu już na to, bo dzieci, bo życie, bo mąż, bo wszystko, nie ma jakby szans na odnowienie różnych rzeczy. Chociaż jak to u was bywa? Może jakieś rekolekcje, może jakieś słowo, może jakiś link na YouTubie się znajduje taki, który pozwala jednak świeżo spojrzeć na swoją wiarę i nas odświeża jakby Pan Bóg. Przez co Pan Bóg w nas tę gorliwość może odświeżać dzisiaj w świecie po-covidowym. Zresztą nie wiem, czy to ma znaczenie akurat, czy był COVID, czy nie w tym znaczeniu. A może wam nie trzeba? Może jesteście gorliwi wszyscy? Gorący, tacy jak ta kobieta?
Oj, nie.
Tak wala pierwsza zaczęła.
No, na pewno ograniczyło to w pewnym stopniu to nasza izolacja, bo nie można było nigdzie wyjechać, chociażby na rekolekcje. To się tam planowało i to nie wyszło. I to tak opada. Ja też widzę, my jesteśmy w domowym kościele, że te spotkania nasze, które były takie ograniczone, nie zaniechaliśmy ich. Znaleźliśmy inny sposób na to, żeby się spotkać i były msze odprawiane, bo mamy też szczęście, że mamy duży kościół, w którym można grać w piłkę, gdzie jest nasz ksiądz opiekun. No i to był jakiś tam sposób, żeby to było, ale czuję się takie, no urwane jest to wszystko, takie niedokończone. I to, żeby się znowu zapalić, no to trzeba trochę jakiejś rozpałki. No i nie wiem, gdzie ta rozpałka powinna być, czy skąd ona ma przyjść, ale powinna być. Może tu rola jest księży, tu kościoła, który...
Hola, czy nie za dużo na tych księży walamy? Co byśmy chcieli? Zrobić, to zrobię.
Przepraszam bardzo, ale ja widzę tak, na przykład tam u moich teściów, teściowie są zaszczepieni, lekarze są zaszczepieni, a dalej są teleporady. No, kościół może trochę inaczej, nie? Można tak trochę, no.
Czyli spotykać
się. Można by wymagać?
Ale to moment, czyli rozumiem, że... No ale jeśli ludzie nie chcą przychodzić, bo się boją, a chcieliby przyjść, no teraz może już się mniej boją, ale... Mhm. Rzeczywiście. No
to jakieś iskry, czegoś nowego, znaczy czegoś, można to widzieć jako minus, ale można też widzieć jakąś szansę, tak? I są też i księża w Polsce, i biskupi, którzy mówią, że trzeba to wykorzystać jako szansę. Tą sytuację, która teraz jest.
Wydaje mi się, że też dużo jest takich osób, które po prostu jak zeschła woda, pragną wody, czyli pragną Boga po prostu właśnie po tej suszy takiej, czyli po... Tak jak my też właśnie jesteśmy w ekipie Notre Dame, tak? Ksiądz Maciej był naszym opiekunem przez 2 lata, tak? Dwa lata były aż. No i ostatnio się spotkaliśmy twarzą w twarz pierwszy raz po przerwie. Tam też tak już stwierdziliśmy, że tam część zaszczepiona, część przechorowała już, więc no jakby spotkaliśmy się i też... Miało to gdzieś tam inny wymiar, ale widać ten głód po prostu i ten głód trzeba rzeczywiście byłoby czymś tam podlać, jakąś wodą, ale no, czyli musi być reakcja z dwóch stron, nie? Że z jednej strony my jesteśmy głodni, ale musimy też zacząć szukać, a Pan Bóg tam nam, myślę, coś tam podeśle trochę tej wody też, nie?
Ale czy to nie jest głód samych tylko spotkań z ludźmi, żeby pobyć ze sobą? I
myślę, że trochę pewnie też, ale jednak te spotkania, my mieliśmy spotkania online i niektórzy na przykład mieli problem z tym. W sensie to jest wiadomo, znowu kwestia podejścia każdej z osób, ale to też nie zawsze było tak poważnie traktowane. Na przykład niektórzy mówili, że trudno jest im, nie wiem, zostawić dzieci tylko po to, żeby nam siedzieli 3 godziny przed monitorem. Myślę, że nie traktowali tego tak poważnie, jak na przykład wyjścia już gdzieś poza domem na przykład, nie spotkania i no było to takie zniechęcenie trochę, też trudno się skupić, jest przed tym monitorem.
Czyli naszej wierze, waszej wierze, twojej na przykład konkretnie, groziła rutyna wtedy.
No, jakiś taki, jak się spotkaliśmy wszyscy...
Niezawinione oczywiście.
Żeśmy wszyscy przyznali, że taki mamy taką stagnację trochę, że w zasadzie każdy tak się określił, że... No ale to jest to właśnie, że też... Że też na przykład, no nie wiem, no te uroczystości nie były też takie podniosłe, nie wiem, święta, nie było też, nie wiem, zespołu czy czegoś gdzieś tam na Boże Narodzenie. Już teraz nie przypomnę sobie, ale też tak nie przeżywaliśmy tego wszystkiego, jak moglibyśmy przeżyć też, no nie wiem, może też ta ilość osób. Myślę, że wiele czynników gdzieś tam zadecydowało, nie wiem, też takie ogólne poczucie zniechęcenia, może nie wiem, tak się zastanawiam.
No ale myślę tutaj, może ja sam coś to wywołałem. Trochę mam niedosyt, bo wokół COVID-a w ogóle znowu się wszystko kręci, a ja nie chciałbym, żeby wokół COVID-a się kręciło, tylko jak jest naprawdę z naszą gorliwością, gdy chodzi o, nie wiem, obronę wiary, gdy chodzi o praktykowanie sakramentów, gdy chodzi o, no wiecie, to, co zawsze nas czyniło katolikami wyrazistymi, jasnymi.
Nie, no to ja akurat nie... Myślę, że to akurat u mnie nie ma znaczenia, czy jest COVID, czy nie COVID, bo i sakramenty, i jakieś takie rozmowy, czy to jest jakby cały czas na tym samym poziomie. Ja wręcz ożywam wtedy, kiedy mam okazję o tym mówić, nie? To wtedy po prostu czuję, że rosnę i może rzeczywiście tych okazji jest mniej. Bo ja nie ukrywam, że na przykład chociażby Radio Studnia miało się tutaj rozkwitać w Poznaniu i już był cały program przygotowany. No niemniej pandemia nam tutaj sprawiła, że ani nie było gdzie tego zrobić, ani z kim i to się tak teraz przeciąga w zasadzie już rok ponad. No nie? A myślę, że to wniosłoby dużo i do mojego życia i do osób, które by w tym brały też udział. Gdzieś tam, więc... Ale no znowu się COVID pojawił, nie? Ale... Ale to może chodzi też o to, że nie, no to myślę, że tu nie ma znaczenia, czy jest pandemia, w sensie jeśli chodzi o mnie, nie? To bardziej kwestia, czy żyjemy, no na ile też poszerzamy chyba tą praktykę o właśnie jakieś rekolekcje, o czytanie pisma, no nie wiem, chyba każdy ma takie stany stagnacji i takiego wybuchu, że fruwa nad ziemią i wydaje mu się, że już zawsze będzie latał. A potem się jednak okazuje, że znowu stąpa po ziemi, nie? I czymś tam trzeba znowu podlać.
Sądzę, że pana Stasia nie należy pytać o gorliwość. On zawsze jest gorliwy.
Proszę księdza. Nie zawsze, nie ile zawsze, lat, ale ile ja tak sobie tak słucham. Miesiąc. Proszę?
Ile razy już tych pielgrzymek? Ile kilometrów pan przeszedł? Ile ludzi pan zapalił?
30 lat w październiku.
O czym tak. My tu mówimy?
Będzie impreza?
Będzie impreza. Tak, ale tutaj tak przysłuchując się do chyba najważniejsze, ta gorliwość to jest w stosunku do siebie. A jeżeli ja nie tej gorliwości nie będę miał w tej codziennej modlitwie po prostu, czy w sakramentach, czy też w uczestnictwie mszy świętej, no to niestety to będzie tylko takie o połowiczne. A więc trzeba od siebie bardzo, bardzo dużo wymagać, nawet w takim czasie, jaki obecnie jest, bo jest to naprawdę czas niełatwy, czas stagnacji. Nie wiadomo, w którym kierunku to ma wszystko pójść. Różne sensacyjki, różne jakieś tam filmiki, które nas tutaj dotykają. Boimy się, jesteśmy jako zalęknieni i to jest właśnie ta gorliwość gdzieś na bok nam ucieka, a tak nie powinno być. I dlatego no, trzeba szukać jakiejś wspólnoty, trzeba jakiejś szukać grupy, gdzie mi będzie dobrze, gdzie mogę coś zrobić, gdzie mogę przede wszystkim i zadbać o swój taki duchowy pokój.
Tak, ale najpierw zacząć modlić się tak. Panie Boże, spraw by mi się chciało chcieć. Bo bez tego to jak mi się nie będzie chciało, to nigdzie żadnej wspólnoty nie będę szukał ani nic. Zamknę się w swojej bańce i cześć. Na koniec zupełnie piękny temat, który gdzieś już tam pojawił się na początku, o kobiecie znowu, która właściwie, pytanie jest takie czy na miłość Boga trzeba zasłużyć. Czy kobieta, waszym zdaniem, tym, że właśnie zrobiła to, co zrobiła, czyli oblewała łzami stopy Jezusa, włosami je wycierała, całowała potem stopy, namaszczała je drogim olejkiem. Czy te czynności jej wszystkie, myślicie, przekonały dopiero wtedy Pana Boga do niej, czy Jezusa, który siedział? No, zobaczcie, że Jezus przyjął to wszystko. Nie powiedział: kobieto, daj spokój, nie trzeba. Przyjął to cierpliwie wszystko, każdą łzę, każdą kropelkę olejku wsiąkła w jego nogi, stopy boskie. To wszystko też jest ciekawe, nie, że nie odmówił. My też czasami się krępujemy, ktoś nam chce coś pomóc. Nie rób tego, daj spokój, nie. Czasami tak jest. Ale dobra, zostawiamy to, jakby było. I teraz tak, czy to jest zasłużenie, czy to właściwie słowa, które usłyszała, najpiękniejsze, jakie mogła usłyszeć, odpuszczone są twoje grzechy, czy ona zasłużyła czymś? Jak to jest z tym naszym zasługiwaniem na miłość u Pana Boga? Często ten temat się pojawia w takich różnych dyskusjach, ale to chyba między katolikami już takimi, bo czy ja muszę coś zrobić, czy muszę ileś modlitw odmówić i do Maria Gugink na pielgrzymkę pójść, albo na Jasną Górę, albo gdziekolwiek jeszcze.
Jeżeli mi pomogą, to nie ma problemu.
Tak. I wtedy jak to zrobię, to wtedy Pan Bóg mnie będzie wreszcie słuchał. Czy też absolutnie te kategorie nie wchodzą w grę w waszym pojmowaniu wiary? Musicie coś zasłużyć się jeszcze bardziej Panu Bogu, czy wszystko już jest za...
Pan Bóg nas kocha bezwarunkowo i to jest jedna z rzeczy, których nie może przestać, nas kochać.
Widać, że jest dziecko z Zmartwychwstańczej parafii, widać. Słychać.
Właśnie to kiedyś jakiś ksiądz powiedział na rekolekcjach, że tak, Pan Bóg to tak naprawdę nie jest do końca wszechmocny, bo nie może przestać nas kochać. No bo kocha nas bezwarunkowo, chociaż nam jest to bardzo trudno zrozumieć, bo my tak nieraz sami mówimy, że tyle się dobrego dzieje, w sumie nie wiem za co, nie? Czyli jakby gdzieś tam z tyłu, o, że nie wiem, czy zasłużyłem na to, że dzieje się dobrze w moim życiu, ale...
Ale w drugą stronę też to jest, nie?
Słucham?
W drugą stronę też to jest. Dlaczego, jak mi nie idzie w ogóle, kompletnie wszystko mi się wali, to
no
też
właśnie,
mówię, czy ja zasłużyłem?
No właśnie, częściej się zdarza.
A jakie grzechy?
No właśnie, i to też ci niewierzący wtedy lubią właśnie też, niepraktykujący lubią się też wypowiadać w tych tematach. Za co mnie Bóg ukarał? To też słyszałam już nieraz. Ale to tak dobrze brzmi, że nas kocha bezwarunkowo, tylko że my tego tak chyba nie zawsze rozumiemy, bo to nie jesteśmy w stanie pojąć tej miłości po prostu, nie? I to nad tym się gdzieś tam nie zastanawiamy nieraz.
Bo żyjemy w świecie 50-50. Jak to czasami Dagmara mówiła, 50-50. Ja tobie coś, ty mi coś. Jak ty mi nie coś, no to ja ci też nie coś. I tak mamy gdzieś kalki, one sobie gdzieś tam się na te nasze relacje z Panem Bogiem też mogą przełożyć.
Czy nie ma w nas takiej potrzeby, żeby też, jeżeli coś chcemy, że jest w nas ta wewnętrzna wdzięczność, tak? I chcemy ją też w jakiś sposób uzewnętrznić. Jeżeli to zostanie w jakiś sposób zamknięte, czy niedocenione, to będziemy się... to nie będziemy mieli tego poczucia, że to jest dobre. A jeżeli ta kobieta miała taką potrzebę, tak? Żeby zrobić to, co zrobiła. I to zostało przyjęte i to zostało zaakceptowane. Czyli to nasze działanie jest dobre, bo my potrzebujemy tej akceptacji tego, co robimy, tak? Jeżeli to jest... No zależy. Jeżeli to akurat było... To była taka jej spowiedź, czy nie wiem, w jakich kategoriach można to nazwać.
Spowiedź bez wyznania, bez słów.
No. Bez, dokładnie, ale właśnie, że potrzebujemy uzewnętrznić te nasze uczucia i to jest taki element tego naszego bycia sobą.
Nie no, oczywiście, nie? To w ogóle to jest, myślę, że to takie też typowo kobiece, że my w ogóle lubimy, nie? Takie, ale to właśnie, w sensie to nie chodzi o to, że...
Pan Bóg i tak wie.
Że to musi być, nie jest chyba kwestia zasługiwania, tylko właśnie to mówisz, taka potrzeba po prostu, nie? Że jak już tak zauważyłem, że nie wiem, popełniam błąd, no to chcę nie dość, że to wyrzucić, jeszcze przeprosić, ukorzyć i zacząć od nowa.
I spróbować coś naprawić jeszcze, ewentualnie jak się da jeszcze coś naprawić. Madziu, jesteś jeszcze z nami? Halo?
Jestem, nie poszłam spać, broń Boże. Bardzo mnie ciekawi ten temat, bo tak jakbyśmy przypomnieli sobie pewne wydarzenia z Nowego Testamentu z udziałem Pana Jezusa i różnych ludzi, To mi się wydaje, że Pan Bóg, Pan Jezus chwalił każdą logikę, nawet tę bardzo taką kalkulacyjną, która prowadziła do Niego, o ile była szczera, czyli i synowie światła, i synowie tej ziemi, tak, ci, którzy jakąś taką bardziej przyziemną, nazwalibyśmy tą logiką, się kierowali, grunt, że chcieliby właśnie, jak to powiedzieć, przypodobać się Bogu, ale tu nie chodzi o zasługiwanie. Jedno tylko mi się zaczerpnięcie tutaj z teologii prawosławnej podoba zawsze. Tam jest zawsze mowa o przebóstwieniu człowieka już na ziemi, więc tam nie ma kategorii zasługiwania. Zresztą nasz traktat o łasce w teologii bardzo kuleje katolickiej. On nie jest w ogóle chyba współcześnie rozwijany. Łaska jest pomyślana jako jakaś rzecz, którą się dostaje, prezencik. A ostatnio usłyszałam z ust pewnego księdza biskupa, że te 7 darów Ducha Świętego to jest jak 7 SMS-ów wysłanych. No więc to już nie mam komentarza. Ale chodzi o to, że na przykład w spowiedzi prawosławnej, to dalszy ciąg tego przebóstwienia, tej świadomości przez Ducha Świętego, jest to, że zanim wypowie się swoje grzechy, już jest formuła rozgrzeszenia. Czyli najpierw kapłan rozgrzesza, a później następuje spowiedź właściwa. I to mi się podoba właśnie, to odwrócenie. Tak? Dlatego, że przypomnienie, że Bóg jest miłosierdziem, to jest Ojciec, ty przyszedłeś do Ojca i teraz dopiero Ojciec powiedz, co ci co na sercu leży, tak.
Bardzo ciekawe ujęcie prawosławne jest. Jesteście za?
Jest mnóstwo rzeczy, do nich często, do tych braci naszych i sióstr zaglądać, bo to jest bardzo prosta taka wiara, ale pełno tam jest światła Bożego, pełno światła. Góra Tabor to jest i zmartwychwstanie, u nas krzyż, grzech, a tam właśnie światło przemienienia i światło zmartwychwstania. No właśnie oni są zmartwychwstańcami, oni, no.
Woskresieńcy. A z kolei bracia protestanci, mówi się często, jak ja byłem w Austrii, to mówiło się o sprotestantyzowaniu kościoła katolickiego, też często tak po prostu już z tą komunią świętą to bez spowiedzi nie trzeba, bo już zasłużyliśmy na niebo, już Pan Bóg nam niebo wysłużył, już tam na krzyżu i na wszystko się zmartwychwstanie nam załatwiło wszystkie sprawy, więc w związku z tym już nic o nic, ale to nic nie może nas odłączyć od tego.
Ale nie potrzebna. U braci ewangelików to coś innego. Oni nie mają pewności zbawienia. Tam nikt nie ma żadnych gwarancji zbawienia. To jest tylko i wyłącznie suwerenna wola Boga, kogo zbawi, a kogo nie zbawi. Dlatego też tam nie ma czyścica na przykład. W kwestii tej, której rozmawiamy, czyściec jest tylko u katolików. Nie ma ani prawosławnych, ani u ewangelików. Tak, u nas jeszcze ta ostatnia deska ratunku jest.
No, całe szczęście.
Tam już to trudno. No. Tamtej spowiedzi nie ma, po prostu uważam, że to Luter już tak stwierdził, że Chrystus, chociaż się spowiadał przecież długo i jeszcze potem, że Pan Jezus tego nie ustanowił bezpośrednio. Komu odpuścicie, czy to nie pamiętam właśnie, jak oni to interpretują, temu komu, tak jak to jest, co będzie związane na ziemi, na niebie, komu odpuścicie, będzie odpuszczane. Nie wiem, jak on to interpretował, w każdym razie u nich są tylko 2 sakramenty, stąd to wszystko.
No dobrze, bardzo pięknie się z wami rozmawia, ogromnie, ale w radio droga ma swoje granice.
Granice... Droga nie ma, nie.
Droga nie ma granic.
Prowadzi do celu, ale czy ma granice?
Bez jak drogi powiem, nie ma której... celu.
Jak powiem, która jest godzina, 23:21, no to pewnie nie uwierzycie, ale to taka właśnie godzina jest. Rosjanie płaczą, bo przegrali 0-3 z Belgią. My czekamy na mecz w poniedziałek o 18:00 z Słowakami, ale zanim ten mecz, to wam bardzo ogromnie podziękuję za tę dyskusję wokół uczty. Nie wiem, czy szef radia Droga będzie chciał nas jeszcze po raz trzeci gościć na swych łamach.
Oczywiście, tak, proszę księdza, zawsze jest otwarte radio dla wszystkich. Nawet nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie cztery, ale co miesiąc.
Tak jak drzwi w domu Szymona Faryzeusza, które były otwarte, bo skądże ta kobieta, dzisiaj wielokrotnie cytowana, mogła wejść? Były drzwi otwarte. Nikt tam nie pilnował. Proszę bardzo, wszyscy mogli wejść na tę ucztę z Jezusem. Dziękuję wam bardzo, Dagmaro, dobrej nocy życzę. Agnieszko, tobie również. Magdaleno. Panu Stasiowi również mówię dobrej nocy. Pięknie się z wami rozmawiało. patrzcie, jakie Słowo Boże jest w nas, aż ta gorliwość we mnie przynajmniej na nowo się zbudziła i nie czuję w ogóle zmęczenia. Nie czuję, mógłbym jeszcze prowadzić audycję.
Czy ktoś jest zmęczony w ogóle? Pytanie?
Ja mówię, przeciwnie, to przeciwnie, skrzydła nam urosły.
No właśnie.
Dalej.
Mimo, że o 5 rano trzeba wstać, ale...
Co, Agnieszko, mówisz?
Tej wody nam potrzeba właśnie.
Trzeba nam wody. Co miesiąc może nie, bo to za często, nie? Byśmy się przejedli. Taki dobrym, bądźmy dobrym daniem co trzy miesiące serwowanym, co dwa. Po wakacjach się na pewno spotkamy. Trzecia uczta przed nami. Już sobie tutaj zapisałem. Uczta u przywódcy faryzeuszów. 14 rozdział Łukasza. Tam ją znajdziecie. Jest tam między innymi właśnie pytanie, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie, lecz oni milczeli. No, to będzie dyskusja. Już czuję. Bardzo piękna. Myślę, że Eryk się do nas też dołączy. I jeszcze może ktoś. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie wielkie Bóg zapłać wam wszystkim składam, a Panu Bogu na chwałę niech ono chociaż trochę posłuży. Amen. Dziękuję. Dobrej nocy. Ksiądz Maciej Gawlik, kłaniam się.
Że prosimy też jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich i tych po drugiej stronie. Żeby ta noc była nocą spokojną.
Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, niech po tej Ewangelii myślę, że dużo spokoju może nam wrócić. Bóg odpuszcza nam grzechy. My najpierw za nie pożałujmy, dobrze? Za to, co ostatnio się stało, może złego, króciutki rachunek sumienia zróbmy i tak szczerze wołajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę.
Spraszuję się świętych
i was, bracia. O modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
I na wieki wieków. Amen.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać. Poznań, Lubanita, Kraków i Wiedeń, Donaustadt. Wszystkiego dobrego do następnego razu. Może wakacje coś po wakacyjnego, proszę księdza, zrobimy.
Jestem za, a wiesz, że dobrze, że się będziemy widzieć.
Tak.
I z Dagmarką też na pewno. Dobrej nocy.
Dobranoc, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.